Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
A skoro politolog w studio, to będziemy sobie dywagować na tematy polityczne, a zaczniemy od tego, co dzieje się aktualnie w naszym kraju. Spodziewał się pan, że tak potoczą się losy ustawy dotyczącej sądów? Czy myślał pan, że trochę inaczej zorganizuje się to wszystko? Pamiętam, rozmawialiśmy parę miesięcy temu, kiedy pojawiło się weto prezydenckie i tak dalej, wszyscy się zastanawiali, w którą stronę to pójdzie. No teraz można byłoby powiedzieć, że mieliśmy weto, które właściwie będzie już tylko historią. Wszystko na to wskazuje.
Myślę, że nie będzie historią, dlatego że ono dosyć znacznie zmieniło sytuację w obrębie obozu rządzącego.
A to bezwzględnie.
Więc nie było tylko papierowym na pewno, ale to też nie był papierowy tygrys, by słów Mao Tse-tunga użyć, odnoszonych skądinąd do zupełnie innej rzeczy. Wydaje się, że sam projekt... Siłą rzeczy, skoro prezydent sam deklarował, że jest zwolennikiem zmiany w tym zakresie działania państwa, no to te propozycje pewnie musiały być w jakiejś mierze zbieżne z tym, co w tych poprzednich ustawach było.
No ale dzisiaj do końca nie wiadomo, bo tak naprawdę jest taka kuriozalna trochę sytuacja, jasne, że procedowana jest ustawa w Sejmie, a nie wiadomo, jakie są jej szczegółowe zapisy.
To jest coś, przyznam szczerze,
dziwnego, co
dziwne, też kompletnie niezrozumiałego, że debatuje się nad czymś, co dopiero dzisiaj ma być ujawnione. O, może w ten sposób użyjmy tego określenia. To jest dla mnie bardzo dziwna sprawa. Nie powinno tak być. Jeżeli parlament nad czymś debatuje, nad projektem ustawy, ten projekt ustawy powinien być jawny. Wtedy każdy może się zapoznać, nie tylko z posłów, każdy może przeczytać, wyrobić sobie zdanie, poprosić o opinię ekspertów i tak dalej.
Przeanalizować całość zapisów.
Dokładnie. Odbywa się to w bardzo dziwny sposób, ale zresztą ja myślę, że już partia rządząca przyzwyczaiła nas do dosyć dziwnych zachowań.
To zmienił się system procedowania ustaw, czy właściwie ich przedkładania, bo okazuje się, że właściwie niemal większość, jak nie 100% tych ważnych ustaw, które są głosowane w parlamencie, wchodzi w ramach tak zwanych projektów poselskich, więc jest taka szybka ścieżka, dość ograniczona specyfika tego.
To jest jakby szersze zjawisko, to znaczy, że parlament stał się maszynką do głosowania, ale to nie jest tylko kwestia przypadłość Polska. To jest szersze zjawisko wyraźnej nierównowagi w tym trójpodziale władzy, dosyć podobno klasycznym dla demokracji, a więc wyraźnej przewagi władzy wykonawczej nad ustawodawczą. I to nie jest tylko polski przypadek. Polski przypadek jest o tyle interesujący, że właśnie sposób procedowania jest, nazwijmy to, dziwny i przepycha się, za przeproszeniem, ustawy w jeden dzień.
Kto ma większość, ma władzę po prostu.
Tak, tylko no... To są za poważne sprawy, żeby w ten sposób to robić. Przecież mamy do czynienia w Polsce prawo, następuje inflacja prawa. Tu nie chodzi tylko o ilość przepisów, ale proszę zwrócić uwagę, ile razy coś było nowelizowane, zanim weszło w życie, bo okazało się, że uchwalono knota. Ale jeżeli uchwala się knoty dlatego, że robi się to na kolanie i byle szybciej. I to jest jakość tych aktów prawnych. Ja nie jestem prawnikiem, ale czytam różne opinie. Jest coraz niższe. To nie jest tylko zasługa tego parlamentu, ale generalnie jest coraz niższe.
Zresztą to przez lata się pojawiało.
I mamy do czynienia ze zjawiskiem, czyli uchwalamy prawo, które do czegoś nas zobowiązuje, obywateli, czymś wiąże. A równocześnie jest to często prawo, które no, zawiera wiele uchybień, niejasności, sprzeczności i tak dalej, i tak dalej. I tu myślę, że refleksja rządzących, ale generalnie parlamentarzystów powinna być taka, że trzeba jednak pracować nad ustawami w inny sposób. To znaczy, po pierwsze, generalnie mamy za dużo przepisów. Wszyscy się gubią, nawet dobrzy prawnicy. No, Dziennik Ustaw w 90 roku miał grubość książki. Teraz ma 20 czy 30 tysięcy stron. To jest nie do ogarnięcia dla przeciętnego człowieka. I tu nie chodzi tylko o to, że zmienia się życie i jakby regulacja musi obejmować coraz to nowe sfery naszego naszej aktywności, naszego życia, ale też z nadmiaru aktów prawnych, czy w ogóle chęci do regulacji wszystkiego,
co się da. Że mamy mnóstwo regulacji, panie profesorze, ale się okazuje, że regulacja regulacjami, a rzeczywistość weryfikuje je w ten sposób, że można sobie, jak się okazuje, mając władzę w naszym kraju, traktować prawo tak dość wybiórczo. Są rzeczy, które uznajemy i są rzeczy, których nie uznajemy. Już nie będę mówił o ustawie zasadniczej, która też jest traktowana czasami o to w ten sposób, że jak jest nam po drodze z ustawą zasadniczą, to ją respektujemy, jak jest nam nie po drodze, to jej nie respektujemy. Wszystkie autorytety, chociaż ja nie wiem, czy nie zdecydowało się w ostatnich latach to słowo, no mówią o tym, jeśli mówimy o autorytetach prawniczych. Wczoraj widziałem wypowiedź profesora Strzembosza, no, który mówił, że nie wyobrażał sobie, że w ten sposób można będzie traktować konstytucję.
To jest też, myślę, zjawisko szersze, bo ono się nie pojawiło. Dzisiaj widzimy pewne przejawy, które by można nazwać ekstremalnymi. No nie wiem, jakiego tu słowa użyć. Omijania, jazdy po bandzie, jeśli chodzi o albo literalnej interpretacji tego, co jest tam zapisane. Ale tego typu tendencje pojawiły się już wcześniej. Że każda władza traktuje konstytucję, akty prawne jako w pewnym sensie coś, co krępuje przy niektórych działaniach i stara się znaleźć sposób, żeby...
No sztaby prawników siedzą i szukają sztuczek prawniczych.
Żeby znaleźć jakąś sztuczkę, to co kiedyś nazywano falandyzacją w świętej pamięci Lecha Falandysza, określenie w pierwszej połowie lat 90., to tam myślę, że tego rodzaju sposób myślenia wcale nie zniknął. Generalnie kultura prawna w naszym społeczeństwie jest bardzo niska, przestrzegania przepisów, więc jeśli zarzucamy politykom, że normy ustanowią, a później sami próbują się z nich zwolnić albo dają przykład, jak je omijać, no to zastanówmy się także nad naszym własnym życiem i tak jak mówię, kultura prawna, kultura przestrzegania przepisów w społeczeństwie polskim jest bardzo niska. No i przecież politycy o tym dosyć dobrze wiedzą, mało kogo obchodzi, bardziej chodzi o skutek, a nie o to, jakimi metodami się. Pokazują to badania opinii publicznej, że generalnie jest z przestrzeganiem prawa jest i rozumieniem, po co jest one w naszym życiu potrzebne, jest generalnie.
Znajomość prawa jest na bardzo niskim poziomie. Oczywiście nikt nie musi znać wszystkich aktów prawnych.
Teraz jakby wracamy do pewnej kultury obywatelskiej. To znaczy tego rodzaju przykłady, które widzimy w Sejmie na co dzień i nie tylko w Sejmie, z całą pewnością dewastują tą kulturę prawną i tak niską. Później trudno będzie elitom czy politykom mówić, że oto obywatele są zobowiązani do czegoś, co jest zapisane w normach, skoro sami dają przykład, no powiedzmy, negatywny.
No ale z drugiej strony bardzo łatwo w tej chwili obywatelom wmówić, na przykład jeśli mówimy o stosunkach Polska, Unia Europejska, że oto oni nakładają na nas jakieś tam sankcje, na które zresztą zgadzaliśmy się, wchodząc do klubu pod tytułem Unia Europejska, nie tyle na sankcje, co na przestrzeganie pewnych przepisów, które mogą być zagrożone sankcjami. Zapisywaliśmy się na konkretnych zasadach, podpisując stosowne traktaty i tak dalej, i tak dalej. A teraz mówimy, a co tam traktaty? Robimy sobie po swojemu. Unia Europejska to Unia Europejska, niech oni się czymś tam zajmują, a my tu w Polsce będziemy rządzić sobie po swojemu.
To też jest szersze zjawisko. Ono się też nie pojawiło. Dzisiaj znowu mamy do czynienia z takim wyostrzeniem różnych procesów, ale to zjawisko nie pojawiło się w tej chwili, teraz, miesiąc, rok temu. To zjawisko traktowania Unii Europejskiej jako bankomatu, który daje pieniądze, co więcej, musi dawać pieniądze, no bo my byliśmy przez tyle lat poszkodowani, funkcjonowaliśmy w zwariowanym systemie, który zablokował nam możliwości rozwoju i to jest swego rodzaju rekompensata, która się nam po prostu należy. A skoro się nam należy, no to tak czy inaczej trzeba przymknąć oko na to, co u nas się dzieje. Ma pan rację, że do czegoś żeśmy się zobowiązali.
Ja słyszałem taki przykład bardzo namacalny czegoś. Ktoś mówi, przyjmij mnie do swojego klubu i jednym z podstawowych warunków będzie to, że kiedy się spotykamy, jesteśmy w marynarkach. kiedy zostaje człowiek przyjęty, przychodzi na następne spotkanie bez marynarki i mówi, a ja nie lubię marynarek, więc w nich nie będę chodził. To tak obrazowo pokazuje mniej więcej ten sam schemat. Tak?
Czy tu jest to z tym traktowaniem jak bankomatu, tak jak mówię, to nie ta ekipa, to może tu są dużo zjawisk jest negatywnych, wyostrzonych, ale to nie ta ekipa wpadła na ten pomysł, żeby traktować jako dojną krowę i myśleć, co...
Nie tylko Polska to robiła w Unii Europejskiej.
Natomiast rzeczywiście jest problem. Myślę, że rządzący mają z tym problem, dlatego że w społeczeństwie polskim sympatia do Unii, jakby korzyści z przynależności do Unii są widoczne i to jest dosyć wyraźna większość, pokazują to sondaże, że jest pozytywnie nastawiona do Unii, a z drugiej strony rządząca ekipa no, ma wiele, nazwijmy to zresztą, żeby też być szczerym, wiele z nich dotyczy funkcjonowania Unii, trudno ich nie podzielić. Natomiast odbywa się to w formie, w sposobie, w metodach działania, które muszą budzić zastrzeżenia i co więcej, one naszą pozycję w Unii cały czas degradują. Zaczynają się toczyć rokowania budżetowe. No, różne są przecieki, bo to też jest wielka gra o wielkie pieniądze. I tu nie miejmy złudzeń. To nie jest, tu już kiedyś mówiłem na tej antenie, że Unia Europejska to nie jest klub altruistów albo Armia Zbawienia.
Oczywiście.
Gdzie toczy się brutalna gra o własne interesy. I w takiej sytuacji Polska nie jest państwem, które jest zdolne przeforsować w Unii co chce. Musi szukać sojuszników dla różnych rozwiązań, najczęściej doraźnych, bo z jednymi jest nam po drodze w tej sprawie, z innymi w innej. Ale w sytuacji, kiedy sami tą swoją pozycję negocjacyjną osłabiamy, no to będzie nam bardzo trudno znaleźć sojuszników. Stąd być może balony próbne puszczane przez brukselskie elity, że oto na przykład wypłata funduszy albo ich skala będzie uzależniona od przestrzegania praworządności.
Na dzisiaj mówi się wiele tak o tym, że na pewno w kolejnej perspektywie pieniądze w funduszu spójności będą po pierwsze rozdysponowywane zupełnie inaczej, bo inne będą priorytety. Dokładnie. Tak? Nie będzie już pieniędzy na lanie betonu, widy autostrady, drogi szybkiego ruchu. Więcej będzie rzeczy związanych z nowoczesnymi technologiami, ze stykiem nauki i biznesu i tak dalej, i tak dalej. Innowacje przede wszystkim, no ale to też pokazuje, że do Polski już nie spłyną pieniądze na konkretne działania.
To, że w tej perspektywie dostaniemy dużo mniej pieniędzy, to już było jasne wiele lat temu.
Oczywiście.
Tu się nie wiemy o ile mniej, ale to, że dostaniemy dużo mniej, to jest oczywiste i dla wszystkich.
W Unii będzie mniej pieniędzy, jasne. Bo Brytyjczycy nie będą się zrzucać.
Ale to nie tylko z tego powodu.
No,
dlatego przede wszystkim, że w Polsce poziom życia, ten mierzony wskaźnikami Eurostatu, bo on jest jednym z podstaw do naliczania choćby funduszy spójności, będzie dużo wyższy niż poprzedniej perspektywy, więc to jest jasne, że dostaniemy mniej pieniędzy. Rzecz leży w tym, na co dostaniemy, na co będziemy mogli je wydać, pomijając już kwotę, bo to też jest oczywiście kwestia do negocjacji. Na pewno mniej, ale o ile mniej? Na co będziemy mogli je wydać, w jakim trybie? Jeżeli ta nasza pozycja w Unii będzie cały czas słabła, to można się spodziewać takiego oto rozwiązania, że zostaniemy znacznie mniej, niż moglibyśmy ugrać, dysponując silniejszą pozycją, zawiązując sojusze z różnymi państwami w Unii dla przeforsowania pewnych rozwiązań.
Tylko, że te same kraje w Unii też dbają o własne interesy. No wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Macrona z panią premier Szydło i jest dość ciekawa relacja z tego spotkania. Co innego mówi Macron? Co innego mówi pani premier Szydło. On mówi, że zwrócił dyskretnie, bo dyskretnie, ale jednak uwagę na kwestie praworządności i tak dalej, przestrzegania traktatów, które nas obowiązują i mówi, że Francuzi się przyglądają temu, bo to może godzić również w interes Francji. Natomiast premier Szydło mówi, że tam porozmawialiśmy sobie i wyraziliśmy swoje opinie na temat tego, jak funkcjonuje Unia Europejska i nasze kraje w strukturach Unii. No, trochę to rozbieżne.
To
jest zupełnie inna sprawa.
To, że na pewno niedyskrecjonalnie, bo jeżeli byłaby to rozmowa dyskrecjonalna, to w konferencji czy briefingu po rozmowach prezydent by o tym nie powiedział. A skoro powiedział publicznie, no to nie jest sprawa dyskrecjonalna.
Oczywiście.
Więc ja patrząc po jego, czy sądząc po jego wcześniejszych wypowiedziach, moim zdaniem taką kwestię poruszył. W innym, to nie uczestniczyliśmy w tych rozmowach, więc nie siedzieliśmy pod stołem.
Ale więc jeśli nie, mówi, że poruszył, to poruszył.
Więc nie wiemy, w jakiej formie się to odbyło, tak. Użyciem jakich słów i z podaniem jakich przykładów. Ale jeśli to publicznie ogłasza, no to znaczy, że Francuzi w dalszym ciągu przywiązują do tego sporą wagę. Polska premier no, na pewno tłumaczyła, jak to z perspektywy partii rządzącej dziś u nas wygląda, ale też wygląda na to, że nie przekonała francuskiego prezydenta. To jest o tyle istotne, że pozycja Francji w tej chwili w Unii rośnie, to wynika z zamieszania w Niemczech. To są dwa najpotężniejsze państwa Unii. No i oczywiście Brexitu. Wielka Brytania sama się na własne życzenie wypisuje. I w takiej sytuacji, jeżeli w Niemczech dojdzie do dalej idącego zamieszania, na przykład w postaci nowych wyborów, to one na parę miesięcy przynajmniej jeszcze odłożą stabilizację polityczną, to być może zdarzy się, że Macron będzie w stanie w Unii przeforsować postulaty francuskie, a przynajmniej część z nich jest dla Polski niekorzystna. I tym bardziej, jak mówiłem o tym zdolności do montowania sojuszy, zdolności do tego, żeby wpływać na politykę francuską, być może ta wizyta temu także miałaby służyć, żeby stosunki z Francją, fatalne jednak od 2 lat, żeby w jakiejś mierze spróbować się skorygować i naprawić, bo może to być dla Polski niekorzystne.
Niektórzy mówią, że właściwie wszystkie stosunki, albo niemal wszystkie z krajami, które są poza Polską, czy to unijnymi, czy niekoniecznie unijnymi, no mamy w tej chwili na poziomie raczej słabym, ze względu na to, że tak, a nie inaczej, chociażby działa Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tak dalej, i tak dalej.
Ministerstwo jest raczej organem wykonawczym, to jest pewna koncepcja polityki.
No ktoś trzyma się pewnej strategii,
czy
oczywiście.
Słabe, to jest jakby inna jeszcze rzecz.
No jeśli Poroszenko spotyka się z Donaldem Tuskiem i rozmawia z nim o kwestiach relacji polsko-ukraińskich, to jest dość specyficzna sytuacja, no
to jest problem bardziej skomplikowany. No, kwestia ukraińska jest w ogóle problemem samym w sobie, z którym Polska nie jest w stanie sobie poradzić od kilku lat też, w zasadzie od Majdanu. Nie ma też dobrego pomysłu, bo wracamy do tego, co pan zaczął mówić o tym, że jest bardzo trudny pomysł na politykę zewnętrzną, kiedy ona jest zakładnikiem polityki wewnętrznej. Oczywiście zawsze istnieje związek między polityką wewnętrzną
i
zewnętrzną.
No i nawet powinien istnieć.
Natomiast w Polsce polityka zagraniczna stała się zakładnikiem polityki wewnętrznej obozu rządzącego i z tego wynikają różne dziwne, trzeba powiedzieć, działania. I nasza pozycja słabnie, to, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest jednym z największych państw Unii. Możemy się izolować, ale na własne życzenie. Nikt raczej izolować nas nie będzie chciał, chyba rzeczywiście dojdzie do ekstremalnych wewnętrznych zdarzeń. Mamy cały czas zdolność do działania. Musimy ją tylko umieć wykorzystać, ale tą zdolność do działania raczej się w zakulisowych rozmowach kształtuje niż czasem w takich, powiedzmy, nawet nie dramatycznych słowach czy gestach, ale czasem groteskowych. Wręcz trzeba sobie zdawać sprawę, że w dyplomacji każde słowo, kontekst, w jakim te słowa padają, odgrywa swoje znaczenie.
A wróćmy już do Polski absolutnie i zajmijmy się tym, co dzieje się w Polsce w kontekście przyszłorocznych wyborów samorządowych. Jak pan potraktował osobiście, czy jako politolog, pomysł tego, aby nie było tych tak zwanych JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tysięcy. Niektórzy mówią, że to, co dano nam, co było jednym z wielkich sukcesów tego prawa, które zostało ustanowione wyborczego w Polsce, teraz się zabiera i że to jest ograniczenie demokracji.
No, mamy do czynienia z mimo projekcie zmiany ordynacji wyborczej, który być może przez parlament przejdzie. Czy powiedzmy jest prawdopodobne, że przejdzie. No, każda zmiana ordynacji wyborczej dokonywana w parlamencie jest podporządkowana pewnym interesom politycznym. Nie łudźmy się i to też nie jest polski wynalazek. To gerrymandering XIX-wiecznej Anglii, kiedy krojono okręgi wyborcze pod rządzących i tak dalej, czy w Ameryce. Więc
no i teraz jesteśmy świadkami tego samego. Tak.
W Polsce zmieniano w 2001 roku, przypominam, zmianę ordynacji wyborczej, która uniemożliwiła SLD uzyskanie większości w Sejmie. Więc żeby nie krzyczeć, że dokonuje się jakiś coś.
Tylko pytanie, czy wybory nie staną nam się jeszcze bardziej partyjne, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach.
To jest poza dyskusją, że chodzi o to, żeby było głosowanie na listy. Listy są najczęściej partyjne, chociaż w tych małych miejscowościach polskie partie mają bardzo słabe zaplecze. No bo to jest w ogóle specyfika polskiego życia partyjnego, czy polskiego systemu partyjnego, kiedy partie są bardzo słabo zakorzenione w terenie. No każdy, wystarczy spojrzeć na ich liczebność. Nie ma takiej możliwości, żeby były, jeżeli liczą po 20 tysięcy ludzi, w Niemczech po 200 tysięcy, po 300 tysięcy. Więc mamy do czynienia z zupełnie inną skalą. Nie ma tego zakorzenienia. To jest pewnego rodzaju sztuczka prawna, która ma... Zawsze jest problem, czy nie przejadą się ci, którzy deklarują.
Mnie zastanawia, czy Polaków nie zniechęcą tego rodzaju wybory.
Tak, będzie, znaczy inaczej mówiąc, jeżeli konsekwencją tego będzie upartyjnienie najniższego szczebla samorządu. Pytanie, czy tego chcemy. Pytanie, czy jest to dobre rozwiązanie. Nie ma wątpliwości, że samorząd działa tak czy inaczej. Czy to
biorąc pod uwagę fakt, że tylu Polaków, ilu należy, to należy do partii, około 2% chyba w Polsce, jest działaczami partyjnymi sensu stricte, pokazuje, że zdecydowana większość Polaków nie czuje potrzeby identyfikowania się absolutnie, tak, z danym ugrupowaniem politycznym, więc upartyjnienie wyborów może sprowadzić się do tego, że...
Przecież partia rządząca przeprowadza tą zmianę ordynacji w takim trybie, w takim czasie, w takim brzmieniu, po to, żeby zwiększyć swoje szanse w wyborach. Każda zmiana ordynacji wyborczej, wyjąwszy jakieś sytuacje dotyczące to, jak w Polsce bywało z wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, na ogół służy tym, którzy, przynajmniej w ich założeniu ma służyć tym, którzy tę ordynację zmieniają. Jak państwo wiecie, też nie zawsze tak jest, bo można się na tym przewieść.
No i zdarzało się, że...
Natomiast założenie jest takie, że ma zwiększyć nasze szanse. No to jest jeden ze sposobów zwiększania szans.
Tyle, że to nie pojawia się w narracji, która miałaby tłumaczyć zmiany, bo tam tłumaczy się...
To jest zrozumiałe, dlatego że w Polsce partie polityczne i partyjniactwo nie cieszy się wielką sympatią. Tutaj pan powiedział o tych liczbach, ale generalnie partie polityczne mają bardzo niską sympatię, więc tego rodzaju deklaracje raczej nie padną. To się mówi o tym, żeby zwiększyć udział obywateli.
Przejrzystość.
Tak, używa się. Znaczy, żeby była też jasność, w tym projekcie jest bardzo wiele zmian, które już dawno powinny być wprowadzone, które rzeczywiście zapewniają większą transparentność procesu wyborczego. Natomiast jakby ten sos, w którym to wszystko jest podane, to znaczy w tym sosie są podane tego rodzaju również śliwki, żeby en bloc wszystko przyjąć i mówić, że to jakby usprawnia wybory, zwiększa...
Ale to też pewnego rodzaju standard, tak? Przyjmowania różnego rodzaju.
Ja sądzę, że te być może jakieś zmiany dojdą, ale jeżeli PiS mówi, że z tego nie ustąpi, bo takie też deklaracje padają, no to jest droga do upartyjnienia wyborów i prawdę powiedziawszy, w interesie na przykład Platformy jest te zmiany poprzeć. To dlatego, że jakby beneficjentem tego typu zmian będą najsilniejsze ugrupowania polityczne. Ale pytanie, czy tego chcemy w samorządzie, bo już mamy bardzo duży udział partii w samorządzie na wyższych szczeblach, to jest wielkie miasta, województwa. Czy tego także chcemy na szczeblu lokalnym? To jest pytanie także do państwa, no bo to tak czy inaczej państwo będziecie decydować, czy jakieś zmiany ordynacji, takie czy inne, przyniosą tym, którzy je projektują, spodziewane benefity, czy też nie.
A gdyby się pan miał w tej chwili założyć, albo inaczej, gdyby miał pan postawić na to, czy przy okazji rekonstrukcji rządu, już nie mówię o prezesie Kaczyńskim, czy będzie premierem, czy nie będzie, ale czy rzeczywiście, jak mówią niektórzy, w tym sojuszu zawartym na linii prezes-prezydent na ostrzu noża postawiono pana Macierewicza jako szefa Ministerstwa Obrony.
Tego nie wiem, ale jeżeli tego rodzaju deal został zawarty, no to wiadomo, że za jakąś cenę, to znaczy jeśli, bo w tych o których ustawach, o których żeśmy na początku mówili, no widać jednak, że prezydent poszedł na daleko idące ustępstwa względem PiS-u. Sądzę, że nie zrobił tego za darmo. To znaczy, stał się partnerem do gry. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej był piórem czy długopisem do podpisywania ustaw. W zasadzie od lipca stał się partnerem. Jeżeli tego typu...
No wzmocnił swoją pozycję ewidentnie.
Tego typu rozmowy były prowadzone, to jak w polityce nie ma nic za darmo, więc z całą pewnością przyjdzie prezesowi zapłacić cenę za to. I być może tą ceną będzie głowa Macierewicza, obydwaj panowie, to znaczy Macierewicz i prezydent ewidentnie za sobą nie przepadają, to delikatnie.
I to chyba wiedzą wszyscy.
Rzecz ująwszy, więc trzeba. Być może dojdzie do zmiany także w tym ministerstwie. Czy pytanie, na ile to będzie, przepraszam, głęboka rekonstrukcja, czy ze zmianą premiera, bo to znaczy dymisję całego rządu od razu automatycznie z mocy konstytucji. Trudno powiedzieć. Bardziej mnie interesuje inna rzecz. Na ile zmiana rządu zmieni zasadnicze cele polityki PiS-u?
Ja myślę, że tu raczej kierunek jest wyznaczony mocno.
Na te dwa kolejne lata zostanie skonstruowany program tej ekipy po odświeżeniu, czy też po gruntownym...
A dla Polaków miałoby to znaczenie, że premierem zostaje Jarosław Kaczyński, a pani premier Szydło
ustępuje? Jeśli by został, to likwiduje fatalny i raczej niespotykany w systemach demokratycznych rozdziew między formalną, a nieformalną strukturą władzy. To jest typowe raczej dla systemów autorytarnych. No, przypominam w Polsce marszałka Piłsudskiego choćby.
Chociaż
on akurat pełnił na ogół funkcję.
Żeby nie mówić później o sekretarzach różnych w czasach
tak
PRL.
Nie, no to jest powiedzmy przypadek ekstremalny, ale generalnie nie jest dobrze, kiedy formalna i nieformalna struktura władzy się nie pokrywa. Gdyby Jarosław Kaczyński został premierem, no to skoro w tej chwili faktycznie kieruje państwem, no to w tym momencie ta, zostając premierem, bierze na siebie także formalną odpowiedzialność za sprawowanie rządów, a nie...
No i sytuacja staje się czysta w tym momencie.
W tym sensie staje się klarowna i czysta. Myślę, że to dla też swego rodzaju zdrowia politycznego w Polsce, dla pewnych zwyczajów i to konstytucyjnych i obyczajów politycznych byłoby to z całą pewnością znacznie lepsze niż sytuacja obecna, kiedy jest swego rodzaju naczelnik państwa, który nie ponosi formalnie żadnej odpowiedzialności za to, co robi.
A przy okazji jest to woda na młyn dla partii opozycyjnych i tą wodę można byłoby im zakręcić po prostu takim, wydawać by się mogło prostym manewrem.
Sądząc z sygnałów, które w mediach padają, że tego rodzaju scenariusz jest rozważany, czy on będzie zrealizowany, to już jest inna sprawa. Ja sądzę, że to byłoby rozwiązanie właśnie z tego punktu widzenia instytucjonalnego, ale też szacunku, przywiązania dla państwa i dla norm, które w państwie polskim obowiązują, byłoby to rozwiązanie znacznie, znacznie zdrowsze.
Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Kłaniam się. Dziękuję bardzo.